Witam w Historii Beskidu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania oraz pracownik Centrum Badań nad Ekstremizmem w Oslo. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Terroryzm. Co to w ogóle za pojęcie? Czym jest terroryzm? Skąd on się wziął? Kiedy powstał?
To są tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, to jest niezgoda na politykę taką, jaka jest i próba jej zmiany poprzez działania zbrojne. To jest pierwsza sprawa. Tak jak te działania zbrojne są ich celem, jesteśmy my wszyscy, bo się mamy o nich dowiedzieć, czyli tu niezbędne są media, niezbędny jest przekaz, jakaś grafika, tak to nazwijmy. Ale bezpośrednim celem terrorysty jest cywil. Czyli uderzę na kogoś niewinnego, żeby ci wszyscy inni mnie zauważyli, przejęli się mną, zmartwili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A po drugiej stronie terroryzm, i to musimy sobie z tego zdać sprawę, to jest tak naprawdę sposób prowadzenia wojny. To znaczy, wszyscy byśmy chcieli być silni, mocni, uzbrojeni, żeby na przykład walczyć jak równy z równym z naszym przeciwnikiem. Ale kiedy tego nie możemy robić, sięgamy po różny wachlarz metod. Możemy się bawić w powstanie, w partyzantkę, tego typu rzeczy, ale możemy też sięgnąć po terroryzm. Uderzyć w miękkie cele, niechronione cele, którymi zawiaduje nasz przeciwnik, pokazać jego słabość w ten sposób. Czyli te dwie rzeczy. To jest forma wyrażania swoich przekonań politycznych, kiedy nie mogę ich wyrażać na inne sposoby albo nie chcę. A z drugiej strony to jest forma walki zbrojnej, kiedy jestem słabszy i kiedy chcę obejść jakieś zabezpieczenia, nie wiem, mury, kamery, tego typu rzeczy i po prostu pójdę ze swoją bombą, z czymś gdzieś indziej i zaatakuję tam, gdzie się ktoś nie spodziewa.
Mhm. Kiedy powstał? Kiedy ma miejsce początek takiego typu wojowania, jakim jest terroryzm?
Czy jakieś próby, czy tak naprawdę mówi się, historia terroryzmu i różne książki o tym mówią, jego podręczniki, że były już tego typu formy w średniowieczu. Ale jest pewien problem, bo najczęściej dochodziło do zamachu, ginęła osoba niewinna, cywil. Ale potem ten zamachowiec natychmiast był łapany i zabijany na miejscu. I prawie nikt się o tym nie dowiadywał. Więc tutaj nie ma tego elementu nieodłączności tego, że to ma być teatr, to ma być na jakiejś scenie. Więc w tej nowej formule, w tej formule teatralnej, w tej formule zastraszenia, bo proszę o tym pamiętać, ten atak ma służyć zastraszeniu publiki szerszej, która tam nie była, która tego nie widziała, która tego nie doświadczyła. Potrzebujemy do tego mediów. Potrzebujemy do tego przynajmniej masowych gazet, a z czasem potrzebujemy radia, telewizji, internetu. No i kiedy to się pojawia? To jest druga rewolucja przemysłowa, czyli druga połowa XIX wieku. Czyli tak, ja kogoś atakuję, bo na przykład chcę go zaatakować z jakiegoś tam powodu, albo chcę to zrobić, chcę uderzyć na ten budynek, na ten cel, ale muszę mieć te media, muszę mieć kogoś, kto to nagłośni, kto o tym opowie, bo to jest sensacyjne, to się dobrze sprzeda. No niestety ofiary
krew. No wtedy ma miejsce taki dynamiczny rozwój mediów,
tak,
gazet.
Zaczyna się, tak, dokładnie. Tak. Więc przede wszystkim mówimy to o gazetach, które generalnie, że zamach jest rano, a wieczorne wydanie już ma, prawda, o tym jest na pierwszej stronie. I gazeciarze na ulicach miast krzyczą tam, prawda, zamach, zabójstwo i tak dalej, i tak dalej. To nakręca tę spiralę. Więc druga połowa XIX wieku, zwłaszcza jego końcówka, i to jest coś, co my nazywamy pierwszą falą terroryzmu.
Mm-hmm. Czym ona się charakteryzowała?
Właśnie. To jest terroryzm z znaku anarchistów. Czyli ludzi, którzy tak naprawdę uważali, że zastane przez nich realia społeczno-polityczne są tak niesprawiedliwe i tak złe, że trzeba się im przeciwstawić nie poprzez udział w politycznym procesie, który jest długi, nudny, żmudny, skorumpowany. Trzeba go obejść, atakując określone cele, symboliczne, jak również faktyczne tejże dominacji rządów, wielkich, nie wiem, przedsiębiorców i tak dalej, gdzieś tak ze sobą, arystokracji ze sobą, prawda, połączonych na szczytach władzy ówczesnej Europy. No i to mogły być takie rzeczy, jak na przykład próba zamordowania władcy. Tak, władcy nie mieli wtedy ochrony, chodzili sobie po parku, jeździli, prawda, na kawę i tak dalej. To było jeszcze przed tymi czasami, które znamy teraz. Byli de facto miękkim celem. Nikt nie wyobrażał sobie, że którykolwiek z poddanych mógłby na przykład podejść do króla i go zastrzelić. A to jest po prostu sezon, przepraszam, że tak powiem, sezon na łosia dosłownie wtedy. Są dziesiątki zamachów na głowy państw, ale nie tylko na głowy państw. Ludzie kolejni w kolejce do tronu i tak dalej, również są atakowani. To jest z jednej strony. Z drugiej strony są atakowani wielcy kapitaliści, latyfundyści i tak dalej, bo oni są symbolami tej opresji drugiej rewolucji przemysłowej, gdzie ludzie pracują codziennie w fabrykach, dzieci, kobiety, nie ma znaczenia, po ileśnaście godzin dziennie za beznadziejne pieniądze, no to jest uderzenie w nich. No, ale są też uderzenia symboliczne, typu wrzucamy bombę do opery, bo do opery chodzą tylko ludzie, którzy mogą sobie na to pozwolić. Czyli bogaci. Bogaty korzysta z tego porządku społecznego, ja chcę go zburzyć. Dosłownie, wchodzę na balkon w teatrze, rzucam bombę na dół. Co jest akurat głupie.
Giną niewinni ludzie.
Tak, bo to jest raz, a dwa raczej te słabsze miejsca są na dole, więc to są ci biedniejsi. Więc to jest ten paradoks i ta paranoja. To jest swego rodzaju, anarchiści na to mówili, propaganda przez czyn. Czyli ja coś zrobię i to więcej będzie ważyło niż 1000 tekstów, pamfletów i innych tego typu rzeczy. No świetnie, tylko przy tym jest to działalność mordercza, jest to działalność często obarczona dużym ryzykiem, że za przeproszeniem zaatakuje się nie tego, co się miało zaatakować, nie w taki, ani inny sposób. I często jest też to działalność, która wywołuje tak ciężką reakcję, że okazuje się nieopłacalna. I to mieliby ci ludzie, że tak powiem, no zważyć przed dokonywaniem tego typu działań. Ale z anarchistami jest tak, że oni nie lubią się łączyć w organizacje, federacje i tak dalej, bo są anarchistami. Anarchizm zakłada właśnie daleko posunięty indywidualizm i nie brak organizacji, brak hierarchii, brak takich struktur, no co prowadzi do sytuacji, w której oni tak naprawdę nie komunikują się z nikim, tylko sami z siebie próbują czegoś dokonać, a konsekwencje to się może zobaczy, albo one są nieważne, bo moje wyobrażenie, moja ideologia i mój sposób patrzenia na świat pcha mnie do tego typu działań.
A czy w Polsce też mieliśmy do czynienia z...
Mieliśmy do czynienia, tak, pani doktor. Mieliśmy do czynienia z terrorystami. Może nie w taki sposób, bo jednak to, o czym teraz mówiliśmy, to jest domena raczej... Tutaj w Paryż były takie lata czy miesiące, gdzie był sparaliżowany działalnością terrorystyczną. Właściwie codziennie były jakieś, czy właściwie tydzień w tydzień były bomby wybuchały w kawiarniach, czy operze, czy coś tak, czy w teatrze. U nas to przybrało inne formy, bo właściwie zaraz po tej pierwszej fali pojawia się druga fala, która trwa długo. I to jest fala, tak naprawdę bym powiedział, różnie się nazywa, ale nazwijmy to takiego terroryzmu narodowo-wyzwoleńczego, może separatystycznego, troszkę później ta nazwa się pojawia, ale narodowo-wyzwoleńczy. No i jednym z przedstawicieli tego terroryzmu są organizacje zbrojne z terenu między innymi Królestwa Polskiego, czy już wtedy nazywanego inaczej, tak? Czyli tej okupowanej przez Rosjan przez części Polski, które dochodzą do wniosku, że były powstania niekoniecznie się udały, teraz trzeba przejść do innych form walki, do owszem walki politycznej, przygotowywać na nie społeczeństwo, ale jeśli jest na przykład manifestacja na Placu Grzybowskim i z tej manifestacji po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat na początku XX wieku Polacy strzelają do Rosjan, to jest ta pewna jakościowa zmiana, że pojawiają się ludzie, którzy uważają, że ta propaganda przez czyn może nie tylko pochodzić od strony anarchistycznej, może też pochodzić od strony jakiegoś, bym powiedział, lewicowego nacjonalizmu. PPS jest jednym z elementów, który się tutaj, czyli Polska Partia Socjalistyczna, który pojawia się w tej grze, on ma swoją organizację bojową. Organizację bojową mają też ugrupowania lewicowe, które się pojawiają w carskiej Rosji. To jest taka moda, która się, że tak powiem, przenosi. No bo to jest jako sprzeciw wobec dyktatury, u nas byśmy też powiedzieli okupacji, ciemiężącej ludzi, ciemiężącej naród, wyzyskującej robotników i tak dalej, i tak dalej. No to jest jedna z form walki. No, ucieleśnieniem tego jest przywódca państwa polskiego, Józef Piłsudski, który stoi na czele tej organizacji.
Czy Józef Piłsudski był terrorystą?
No z punktu widzenia Rosjan na pewno. I w niektórych podręcznikach historii terroryzmu absolutnie takim jest nazywany, co oczywiście w każdym Polaku musi wzbudzić podniesienie ciśnienia.
A możemy przywołać jakąś akcję, która miała znamiona tego terroryzmu?
Znaczy, pani doktor, to jest myślę nawet nie tyle, ale to jest naprawdę ikoniczna fotografia. Bo zdaje się, w 1908 roku ten PPS-owcy robią atak na pociąg wiozący pieniądze. Czyli to nie jest akt terrorystyczny w sensie, że zabijają cywilów czy coś takiego, ale to jest Oni te pieniądze zdobywają nie po to, żeby karmić gołębie generalnie, więc to służy ich walce zbrojnej. A że nie są partyzantami, są konspiratorami, ale sięgają też po metody terrorystyczne. Czyli teraz, bo to jest to, musimy sobie z tego zdać sprawę, organizacje terrorystyczne muszą też zarabiać na to, więc nie każdy akt organizacji terrorystycznej jest terroryzmem. Ale do rzeczy. Napadają na pociąg bez danych, zdaje się 1908 rok, i później jest takie zdjęcie, na którym ci spiskowcy, zamachowcy to może przesada, ale ta grupa...
Kto jest na tym zdjęciu?
Na tym zdjęciu zdaje się z czterech przyszłych premierów Polski.
No właśnie.
Czyli to jest to, tak, że jeżeli jesteś w organizacji zbrojnej, prowadzącej działania terrorystyczne, narodowo-wyzwoleńcze i ci się udaje to wyzwolenie osiągnąć, to jest pewna szansa, że potem twoi ludzie będą współrządzili tym wyzwolonym krajem, co oznacza, że okażesz się premierem, ministrem, prezydentem, królem trochę mniej. No i zmieniają się te życiorysy. Zawsze jak to się udaje, to następuje oczyszczenie swego rodzaju tychże życiorysów i nie tylko tu. Proszę spojrzeć, Izrael. Państwo Izrael się rodzi w wyniku walki zbrojnej, takich organizacji z takiego, bym powiedział, szeroko rozumianego centrolewa jak Hagana. To jest duża organizacja, partyzancko-paramilitarna, ale tam są też grupy terrorystyczne. Jest Irgun. Irgun, który potem rodzi partię pod nazwą Likud. Likud do dzisiaj rządzi Izraelem. Czy ktoś o tych ludziach w Izraelu teraz mówi, że to są terroryści? Nie. Ale znowu podniesiemy podręcznik do historii terroryzmu i tam są przykłady aktów terroru ze strony Irgunu. Są nazwiska. Prawda, tym się udało. Z czterech polskich premierów, tak, jeden powiedzmy, że nawet więcej, bo to jest Józef Piłsudski, czyli generalnie naczelnik państwa, dyktator i tak dalej. Walery Sławek, jego prawa ręka, czyli człowiek, który miał zostać jego następcą, nie został jego następcą, był bardzo z tego powodu zły. Aleksander Prystor, kolejny premier, Tomasz Arciszewski. No więc mamy szeroki...
Mamy elitę.
Mamy elitę, absolutną elitę, która kiedyś bawiła się w terroryzm, tak to nazwijmy.
Tak. A wróćmy do tego zdjęcia po napadzie na pociąg. Mhm. Kto tam jest? Co ci ludzie robią na tym zdjęciu?
Na tym zdjęciu generalnie jest dosyć dużo, bym powiedział, relaks i radość, że się udało. Mhm. To jest raz. To jest właśnie ta magia tego, pani doktor, że Józef Piłsudski staje się potem przywódcą kraju. W dużej mierze dzięki swojej osobistej historii i pewnym przymiotom osobistym, czy słusznie tak interpretowałem, to zostawmy to, bo to jest myślę na odcinek o Józefie Piłsudskim, ale on musi obsadzać określone stanowiska jakimiś ludźmi, a zna tych ludzi z konspiracji, to są ludzie, którym ufa. Później jeszcze, żeby było ciekawie, to przecież po 26 roku jest dyktatorem w naszym kraju, więc może tak naprawdę powiedzieć, ty będziesz tu, ty będziesz tu. I nagle się okazuje, że ci goście z tego zdjęcia wtedy w dosyć małej, kadrowej, konspiracyjnej organizacji, bo te bajki o tym, że tam PPS, to nie wiadomo jakie miliony ludzi, spokojnie, oni nagle znajdują się na absolutnym świeczniku samej definicji, dlatego że już byli na tym świeczniku tej małej organizacji, na przykład 20 lat wcześniej. Ale 20 lat w polityce może znaczyć bardzo wiele. I to jest to. To jest ta niesamowita, niesamowita przemiana. Irgun też nie miał wielu członków w Izraelu, też się zmienił. Irlandzka Armia Republikańska, to przecież Anglicy i Brytyjczycy na nią mówili, że to są terroryści, a po 21 roku, po podpisaniu, po tak naprawdę wyłonieniu się Irlandii, to zaczęli być premierzy, ministrowie i tak dalej. Więc czyli jednego dnia jestem tu, w następnym dniu jestem zupełnie gdzie indziej. Te przykłady, panie doktor, to z dzisiejszych czasów sunnickie milicje walczące z Amerykanami w Iraku, czy szyickie tak samo. To też byli jednego dnia terroryści, dzisiaj to są parlamentarzyści, ministrowie i tak dalej. Więc to się zmienia. Terroryzm, tak to nazwijmy.
Tak. Druga fala, kiedy ona się kończy?
Narodowa wyzwoleńcza fala, właśnie, ona się przelewa do trzeciej, ale powiem o co w tym chodzi. Ona mniej więcej trwa do lat 60., bo w latach 60., czyli właściwie pół wieku praktycznie, bo jeżeli przyjmiemy, że nasz PPS to już jest jej początek, ona trwa do lat 60., bo w latach 60., pani doktor, przecież przez świat przetacza się fala końca kolonizacji. Padają kolonie, zwłaszcza w Afryce, ale nie tylko. No i tam też są organizacje, które walczą z tymi Brytyjczykami, Francuzami. No nie chcą być uznawane za terrorystyczne. Pamiętajmy o tym, pani doktor, że być uznawanym za terrorystę to jest złe. Nikt nie chce być terrorystą. Terrorystą chciał być tylko Robespierre w XVIII wieku, kiedy na Jakobinów się nazywał terrorystami. I oni mówili, tak, jestem terrorystą. To byli chyba ostatni ludzie na świecie, No jeszcze potem był Osama Bin Laden, ale to do niego myślę dojdziemy. Ale tak to nikt nie chce być terrorystą, bo to jest słabe. Ale nikomu nie przeszkadza używanie metod terrorystycznych. Jeżeli jakiś zamach na mojego przeciwnika posunie moją sprawę do przodu, w moim mniemaniu, to ja to zrobię. Ale ja nie będę terrorystą. Ja chcę być powstańcem, ja chcę być rebeliantem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten, z którym ja walczę, zawsze nazwie mnie terrorystą. I teraz przykłady. Algieria i Francuzi, którzy walczą z Frontem Wyzwolenia Narodowego w latach 50. i 60. XX wieku, czyli już długo po II wojnie światowej. Brytyjczycy walczący o swoje resztki swojego imperium gdzieś tam, dzisiaj to się by powiedzieli w Jemenie, gdzieś tam Malaje, gdzieś tam na dalekim wschodzie, to też są organizacje, które sięgają po metody terrorystyczne, atakując miękkie cele, na przykład kawiarnie pełne Francuzów w Algierze, tego typu miejsca. I celem jest nie ci, którzy są w tej kawiarni, ale opinia publiczna we Francji, która zobaczy w gazecie, czy już wtedy w telewizji, a na pewno w radiu usłyszy, że nasi giną w Algierze, niewinni ludzie, nie wiem, młodzi, dzieci, kobiety, uciekajmy stamtąd. Mhm. Taki jest cel. Gramy na ten teatr, gramy na publiczność, która jest gdzieś indziej. Ta fala trwa. Można powiedzieć, że w latach 60. się kończy, no bo kończy się, pojawiają się nowe państwa, już nie ma za bardzo kto się bić o niepodległość. Cudzysłów oczywiście, bo się okazuje, że ma. Pojawia się nowa fala i tutaj ona też ma trochę wątków tej narodowo-wyzwoleńczej, takiej nacjonalistycznej. Ją się nazywa separatystyczną. Flagową organizacją tej fali jest ta nowa Irlandzka Armia Republikańska, która już się nie bije o całą wyspę, żeby się oderwała od Wielkiej Brytanii. Teraz ona już się bije tylko o to, żeby tę północną część wyspy, Irlandię Północną, zjednoczyć z resztą wyspy. To jest trochę co innego.
Flagową, czyli mamy IRE.
Tak, flagową tego typu organizacją tej fali terroryzmu jest ETA, czyli baskijska organizacja, która walczy o narodziny państwa baskijskiego na styku Hiszpanii i Francji. To też jest troszkę coś innego niż taki stricte antykolonializm. Jesteśmy w warunkach europejskich. No ale pewne te nutki tej poprzedniej fali jak najbardziej są. Ale co te organizacje też odróżnia od tych nacjonalistów, tych przeszłości? A mianowicie to, że bardzo często one przyjmują, bym powiedział, taką charakterystykę rewolucyjną w sensie lewicowym. Że ja walczę o swój kraj, o swój naród, ale jednocześnie ja chcę, żeby ten kraj, naród, społeczeństwo, rozwiązania społeczne w tym nowym kraju, który ja wywalczę, miały charakter mocno lewicowy, co najmniej socjalistyczny, jeśli nie bardziej. To samo mówi IRA, to samo mówi ETA. Czyli one mieszają te dwie rzeczy tak naprawdę ze sobą i równolegle do nich. I dlatego ta fala przyjmuje nazwę tak zwanej nowej lewicy, chociaż tam jest IRA i ETA. A dlaczego nowej lewicy? Bo wtedy przez całą Europę przerywają się szereg ruchów kontrkulturowych, antyestablishmentowych, antymainstreamowych, o pochodzeniu lewicowym, niekomunistycznym, chociaż troszkę. I z niego, oprócz ruchów społecznych, protestu, studenckich, jakichś takich właśnie, bym powiedział, no nie wiem, czy to ktoś może myśleć, że to są hipisi, ktoś może myśleć o barykadach 68 roku w Paryżu. W ramach tego ruchu są też małe grupy zbrojne. Frakcja Czerwonej Armii w Niemczech, Czerwone Brygady we Włoszech, różne grupy, czy to hiszpańsko, czy portugalskie, często ruch, grupa 17 listopada w Grecji, to one mają często nazwy od jakichś wydarzeń, że przyjmują nazwy, że coś się gdzieś tam stało. Wojujące komórki komunistyczne w Belgii, bardzo fajna nazwa, przepraszam, że tak mówię, mają agendę skrajnie lewicową, agendę antykapitalistyczną, anty-NATO, antyUnia Europejska, jeszcze zanim to się nazywało Unia Europejska, dziwnie patrzące na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, bo ten komunizm tamtejszy im się nie podobał, bo był zbyt opresyjny, uniformistyczny, ale jak dali trochę broni czy materiałów wybuchowych, to oczywiście weźmiemy. Więc to jest ta trzecia fala, to jest ta nowolewica. Czyli z jednej strony jest ta olbrzymia grupa tych lewackich tak naprawdę grup terrorystycznych, a obok nich lewicujący nacjonaliści z IRA i ETA. I to jest trzecia fala. Niektórzy mówią, która trwa do 89 roku, no bo pada Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kto już będzie walczył o jakiś taki skrajnie lewicowość w Europie. Ja nie wiem, czy się zgadzam, ale załóżmy. To jest takie uproszczenie, bo ten Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie do końca kontrolował te organizacje, więc nie można tak powiedzieć, że to jedno było z drugim scalone. Tak, dokładnie. No i czwarta, podobno ostatnia, a może nie, też możemy później pogadać. Właściwie trwa od końca lat 70. i to jest fala takiego tak naprawdę terroryzmu, niektórzy mówią religijnego, a niektórzy mówią islamistycznego, który symbolicznym początkiem jest rok 79. ZSRR interweniuje w Afganistanie. Afganistan mówi: drodzy mudżahedini, święci wojownicy świętej wojny, pomóżcie nam walczyć no, z niewiernymi, no, z komunistami, którzy nas napadli. I rzeczywiście jest ruch tysięcy ludzi z całego świata, którzy dość późno w tej wojnie, ale jednak, i tam jest też Osama Bin Laden, przyjeżdżają walczyć za niekomunistyczny, nieokupowany Afganistan, ale to jest twarz. To, co się dzieje pod przykryciem, to zaczynają myśleć o różnych rozwiązaniach politycznych, społecznych, ekonomicznych dla swoich krajów. Dla Egiptu, Arabii Saudyjskiej, dla, nie wiem, Tunezji, Maroka, dla tych wszystkich miejsc, które de facto wszystkie są dyktaturami proamerykańskimi, prozachodnimi, sklerotycznymi, często feudalnymi reżimami. I oni zaczynają myśleć, a może zróbmy reżim teokracji religijnej. Może zróbmy fundamentalizm islamski na swoim terenie. To będzie czyste, to będzie nieskażone korupcją, to będzie nietoksyczne. Tak,
jak to będzie nasze.
To będzie nasze. Tak jak chcemy zrobić w Afganistanie, zanieśmy ten kaganek wojny, tak naprawdę, tak. Nie oświaty, zanieśmy go do domu i zróbmy sobie takie społeczeństwo. I teraz tak, znowu wracamy do istoty terroryzmu. Oni by chcieli tam wrócić na czołgu i prowadzić normalną, regularną wojnę z tymi reżimami w tych swoich krajach. Ale nie mogą, bo są za słabi, więc sięgają po rozwiązania terrorystyczne. I mamy kampanie terrorystyczne w Libii, Tunezji, Maroku, Algierii. Zresztą w Algierii jest w ogóle regularna wojna domowa. Są próby i co najważniejsze, powstaje Al-Kaida. Ucieleśnienie tej fali terroryzmu, czyli terroryzm bardzo międzynarodowiony. To jest terroryzm międzynarodówki islamistycznej, żeby już nie powiedzieć wręcz dżihadystycznej, czyli w imię świętej wojny. Że pójdziemy się bić w każde miejsce, gdzie mamy szansę, gdzie może nastać takie społeczeństwo, taki świat, jak my chcemy. To są te cztery fale. Ta klasyfikacja była, że tak powiem, spinana gdzieś tak na początku XXI wieku, ale jak ze wszystkimi wydarzeniami na świecie i fenomenami, o których tutaj też Państwo dyskutują, dużo się już zdążyło zmienić od tego momentu.
Mhm. Powiedzmy o takich najważniejszych organizacjach terrorystycznych.
No chyba to, o czym musimy powiedzieć, co jest takim trochę zapomnianym, a nie powinno być zapomnianą rzeczą, to ewidentnie i w ostatnich latach trochę zdominowało przekazy dotyczące terroryzmu, no to jest ISIS, czyli Państwo tak. Islamskie. To znowu jesteśmy ciągle w tej czwartej fali terroryzmu.
Tak, kiedy ona powstała?
No to czyli ISIS powstał, no właśnie. A kiedy powstał ISIS? To jest świetne pytanie, bo ISIS się wyłania z Al-Kaidy. Oni bardzo nie lubią, jak im się o tym przypomina. Generalnie, jaka jest różnica? Al-Kaida chce, owszem, tego samego. Teokracja islamska na całym świecie. Na całym świecie. Ale sposób dochodzenia do tej teokracji islamskiej ma być powolny. Czyli fajnie by było osiąść na jakimś terenie, przekonywać ludzi, wrzeniać się w tamto społeczeństwo, nie tak bardzo się narzucać, pracować. To jest teoria. ISIS mówi, a gdzie tam, wchodzimy, broń, ci co nie chcą zabijamy, ci co chcą przychodzą do nas, szybko. To jest tak, abym powiedział, ktoś to nazywał taką, bym powiedział, postmodernistyczną Al-Kaidą, Al-Kaidą dla XXI wieku, Al-Kaidą dla milenialsów. Słyszałem, że szybko. Że to jak jest to na wideo, jest to na sieciach społecznościowych i dzieje się szybko, jest akcja, to wszyscy są zadowoleni i tak naprawdę no, wychodzi na nasze, bo gdzie jest teraz Al-Kaida, gdzie jesteśmy my? Proszę pamiętać o tym, no, Państwo Islamskie na gruzach jakiejś tam partyzantki antyamerykańskiej w Iraku, a potem antydyktatorskiej w Syrii wyrasta no, na coś, co kontroluje teren wielkości Anglii na Bliskim Wschodzie, ma swoje prowincje gdzieś tam rozsiane po całym świecie i mówi tak, moi drodzy, przyjdźcie do nas, my tu budujemy nowy świat. I przestaje być w tym momencie organizacją terrorystyczną, bo głównie to, co ona robi, to jest już coś innego. Ona używa terroryzmu, atakuje, wybuchają bomby, ludzie są mordowani w straszliwy sposób, jest to nagrywane i wpuszczane w internet, jest to coś strasznego, ale gro tych rzeczy, które oni wykonują, to jest działalność, no bym powiedział, taka parapaństwowa, Oni się zajmują wywozem śmieci. Oni się zajmują podłączaniem linii elektrycznych. Zajmują się edukacją. Jaka to jest edukacja, to jest inna sprawa. To od razu musimy sobie jasno powiedzieć. Ale to jest próba zamiany projektu terrorystycznego w projekt parapaństwowy. Bym powiedział dość ambitna, skazana na porażkę, bo antagonizująca wszystkich naokoło. A jeszcze, żeby było śmieszniej albo tragiczniej, antagonizująca też nas, chociaż nie jesteśmy naokoło, poprzez ataki terrorystyczne na terenie Zachodu. Dlaczego? Nie wiem, to co wszystko, Bruksela, Paryż, Barcelona, te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w Europie kilka lat temu. To jest po to, bo my też mamy upaść. My też mamy być elementem tej teokracji. To nie jest jakaś próba, zostawcie nas na Bliskim Wschodzie. Tam wy będziecie tu, my będziemy tu, a nie patrzcie na ten Bliski Wschód, my sobie go urządzimy tak, jak chcemy. Nie. To jest totalistyczna i totalitarna próba zagarnięcia wszystkiego. Zagrania o całą pulę. No, jak wiemy z historii, jak się wszystkich zdenerwuje i wszyscy są przeciwko tobie, jest duża szansa, że to się nie uda. No i się nie udało. Ale nie znaczy, że nie próbowali. Więc jak pani doktor pytał o taką organizację, to jest ta, której nie wymieniliśmy. Ona spina tak naprawdę tę czwartą falę z czymś, co przyjdzie potem, z jakimś takim terroryzmem zupełnie wymykającym się wszystkim jakimś tym dotychczasowym ujęciom i klasyfikacjom i kategoryzacjom. Jakimś terroryzmem pojedynczych osób, które są same sobie to zbudowały i same do tego, Anders Breivik w Norwegii w 2011 roku. Może jakiś terroryzm przychodzący z jakichś takich ze strony skrajnych ekologów, nie wiem, przychodzący ze strony innych skrajnie prawicowych jakichś, czy to ugrupowań, czy to osób, bo ISIS używa tych samych narzędzi, których oni używają. Przede wszystkim do perfekcji opanowuje ten teatralny aspekt tego. Jest po prostu chyba najbardziej skuteczny pod tym względem. Nie jest najbardziej skuteczny w przemocy, nie najlepiej zarządza tymi terenami, ale perfekcyjnie opanowuje media. Kolega, który się tym przygląda, ich propagandzie, powiedział, że w czasie swojej największych sukcesów oni wpuszczali, że tak powiem, w internet coś koło 20 wideo tygodniowo, teraz wpuszczają może 2. Czyli proszę zauważyć, jak ten spadek, jak to, że kiedyś kontrolowali teren, mieli studia, mieli kamery, mieli swobodne dojście do internetu i tak dalej. Nie musi przy nikim ukrywać. To powodowało, że ta propaganda była niesamowicie nagrzana. Teraz są właściwie, tropi się ich po całym świecie. Od razu ten ich mechanizm wypuszczania czegoś, prezentowania się od razu osłonął.
Rozmawiając o terroryzmie, nie sposób nie wspomnieć daty 11 września 2001 roku. Powiedzmy, co się wtedy stało? I ja się tak zastanawiam, czy to była pewna cezura starego terroryzmu z takim nowym terroryzmem, który być może jest nowym rodzajem wojny.
Mhm. Tak. Pani Zuria, powiem tak. Co się stało? 11 września 2001 roku Al-Kaida, czyli ta grupa, która stoi tak jakby w środku czwartej fali terroryzmu, chociaż nie tylko ona, dokonała lotu na Księżyc. To znaczy dokonała czegoś, co nie miało prawa się udać. Bo jej tak. To znaczy próby tego były już wcześniej, ale włożyła, czy właściwie też około 20 jej członków wsiadło na pokładę 4 samolotów pasażerskich. I zamieniło te samoloty tak naprawdę w bomby. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, w skrócie bardzo wysokie budynki biurowe. 1 uderzył w Pentagon, 1 miał prawdopodobnie użyć w Capitol w Waszyngtonie, spadł generalnie na polu, zginęli tylko ci, którzy byli na pokładzie, czyli stosunkowo niewiele osób, mogło być zdecydowanie gorzej. I teraz tak, dla grupy, która była rozpoznana przez amerykańskie służby specjalne jako poważne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Dokonanie czegoś takiego na terenie Stanów Zjednoczonych. Śmiem twierdzić, że udało się to raz, udało się to Al-Kaidzie, nikomu się to już na taką skalę nie uda. Dlatego nazywam to lotem na Księżyc. Więc to na swój sposób był najbardziej spektakularny, pojedynczy, udany atak terrorystyczny w historii. Skala była tak wielka, to jest 3000 zabitych, to, że nie więcej, jest cudem boskim, bo te samoloty wpadły w te wieże, jak jeszcze nikogo w tych wieżach nie było. Amerykanie długo pracują, ale nie przychodzą na 7:30 do pracy. a te samoloty trafiały tam wcześniej. Więc od razu jakby pani doktor gdzieś słyszała jakieś konspiracje, to słyszałem różne, na przykład jak ja miałem jakieś wystąpienia w szkołach, to wszyscy mi mówili, to było ustawione, bo nikt tam nie zginął. Ja mówię, chłopie, czy ty kiedyś przyszedłeś do biura w Stanach Zjednoczonych, widziałeś kogoś tam przed dziewiątą? No nie widział, ja też nie widziałem, tylko że ja tam byłem generalnie. To jest ta jedna różnica. Oczywiście, że tak, było mnóstwo ludzi obsługi, już pierwsi pracownicy się pojawiali, ale sam Bin Laden szacował, że tam zginie, tam miało zginąć dziesiątki tysięcy, ile nie setki tysięcy ludzi.
Oni nie zrobili takiego rozpoznania, że tam...
Powiem tak, pani doktor, tak, jak już masz te samoloty w powietrzu, to generalnie wygląda to trochę inaczej. Mm-hmm. To już nie jest tak, no to jeszcze sobie pokułuje 10 minut, lecisz na ten cel i liczysz na to, że ci nikt nie zestrzeli. I generalnie dlatego to tak wyglądało. Czyli to jest to, co się wydarzyło. I teraz to był najskuteczniejsze, to było najskuteczniejsze uderzenie, tylko rzeczywiście chyba Osama Bin Laden myślał, że Stany Zjednoczone po tym, za przeproszeniem, podwinął ogon i ucieknął z Bliskiego Wschodu. No bardzo się przeliczył, za mało Amerykanów spotkał w życiu. On nigdy, chyba był w Stanach, ale nie mówił po angielsku, nie znał Europejczyków, nie znał Amerykanów, absolutnie przecenił, czy niedocenił tego, kim oni są. No i spowodował naprawdę coś, co było początkiem kilkunastoletniej tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem. Kiedy Stany Zjednoczone swoje odpowiedzi, pociągając ze sobą sojuszników, w tym też Polskę, wszystkich sojuszników NATO praktycznie, z czasem wszystkich, na początku może nie wszystkich, najpierw interweniowały w Afganistanie, żeby zaatakować reżim, usunąć reżim, który chronił Al-Kaidę. A potem, ja to dziś mogę powiedzieć, wtedy myślałem inaczej, w jakiejś manii przetasowania szachownicy geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, ta sama koalicja, albo w dużym stopniu ta sama koalicja antyterrorystyczna ruszyła do Iraku, który był specjalnie podpompowywany jako część jakiegoś globalnego terroryzmu. Kiedyś może tak, w latach 80. czy 90., ale w roku 2003 z tym terroryzmem to już miał tyle wspólnego, co nic. Reżim Saddama Husajna się chwiał, przygnieciony sankcjami, był naprawdę cieniem samego siebie. Tymczasem, o dziwo, pojawienie się Amerykanów i Europejczyków w Iraku dało zastrzyk globalnemu fundamentalizmowi islamskiemu, który to urodził najpierw Al-Kaidę w Iraku, czyli tak jakby spółkę córkę, tak to nazwijmy, która walczyła z obecnością Amerykanów na terenie Iraku, a potem z tejże Al-Kaidy w Iraku urodził się ISIS. No więc jeżeli mówimy o 11 września jako takiej cezurze, tak, pewnie, to jest cezura. I każdy, kto dzisiaj będzie mówić, że o nie, no radziłbym się zastanowić, bo warto czasem chyba spojrzeć w lustro i powiedzieć, że może pewnych rzeczy trzeba było nie robić. Nie tylko w imię zabitych Irakijczyków, ale w imię tych konsekwencji, z którymi my potem musieliśmy żyć. A może też tego, i to powinno w naszym regionie dobrze zabrzmieć, że my zamiast przyglądać się prawdziwym zagrożeniom, czytaj na przykład Rosja-Chiny, uganialiśmy się za organizacją, która pani doktor miała 500 osób u szczytu swojej potęgi. Wydaliśmy na to miliardy dolarów, tysiące zabitych, mnóstwo zniszczonego sprzętu. No chyba coś było nie tak.
I na sam koniec chciałabym zapytać o ten terroryzm dzisiaj. Jak on teraz wygląda? W jakich my zagrożeniach żyjemy?
Tak naprawdę zawsze najważniejszym, czy zawsze od tych wielu lat najważniejszym będzie ten terroryzm ze strony fundamentalistów islamskich, bo on jest, myślę, jego skala potencjalnie jest największa. Te organizacje terrorystyczne w jakichś tam kadłubowych formach przetrwały. Mają swoich fanów również na terenie Europy. Nie chcę mówić, że mają ukryte komórki, to by była przesada, ale dzisiaj nie trzeba mieć ukrytej komórki, żeby kogoś zmobilizować poprzez, no właśnie, globalne te możliwości technologiczne, które mamy. Czyli z jednej strony mamy ten uśpiony, wydawałoby się wygaszony fundamentalizm islamski, wydawałoby się. A z drugiej strony mamy wszystkich tych, którzy mogą próbować przy użyciu terroryzmu tak naprawdę narzucić swoją jakąś jednostkową agendę. Gro z nich przychodzi ze skrajnego prawa, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale pamiętajmy też, że jak był Breivik, to przez Europę nie przetoczyła się fala setek podobnych zamachowców. Ich było kilku. W Stanach Zjednoczonych też było kilku. Ale ja mam czasem takie wrażenie, że my w kółko odmieniamy te same ataki, mówiąc o zagrożeniu, które nie do końca jest. W moim ośrodku, w którym ja pracuję, że tak powiem, obrabiamy dane do tak zwanej przemocy terrorystycznej ze strony skrajnej prawicy w całej Europie. Rok po roku od 90 roku. Pracujemy na źródłach z tych krajów, mamy zespoły w każdym kraju, ludzie nam to raportują. No i tej przemocy jest mniej. Ale, niż było, ale jednocześnie mamy już obecnie usankcjonowany przekaz, często skrajnie prawicowy w mediach, wśród społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego znormalizowane, o czym mówię, pani doktor? Bo jest niechęć do imigrantów, jest niechęć do mniejszości seksualnych i tak naprawdę nie trzeba robić terroryzmu, żeby wyrażać pewne myśli, które ci terroryści kiedyś wyrażali. Problemem nie jest terrorysta, którego nie ma albo których jest mniej. Tylko problemem jest to, że jego myśli przenikają do naszych społeczeństw przy takich wydarzeniach jak kryzys migracyjny 2015 roku czy pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska. Że nagle można pewne rzeczy przemycać. Nie mówiąc, że to jest skrajna prawica, nie mówiąc, że to jest zły, ale problemem nie jest ktoś, kto będzie podejmował przemoc, bo powtórzę, aktów takiej przemocy, my to nazywamy takiej poważnej, mamy na to definicję i tak dalej, w Europie jest mniej. Ale jakbyśmy pojechali, pani doktor, do Brukseli, ja to pokazuję te dane i pokazuję to, czy to parlamentarzystom, czy to komisji i tak dalej, oni mówią, no ale jak to, przecież jest więcej. A jest więcej, bo media piszą o Trumpie, o Brexicie od 2016 roku, a potem piszą o kolejnych jakichś wcieleniach tego szeroko rozumianego populistyczno-prawicowego fenomenu, który się to tam pojawia. I zawsze ktoś tam dodaje to paliwo. Teraz pewnie jakby wybory w Hiszpanii wypadły inaczej, to by było, że Vox w Hiszpanii to jest ten kolejny element tego fenomenu. I my żyjemy w takiej trochę wykreowanej rzeczywistości, bo nam się wydaje przez ten medialny przekaz, że to, że gdzieś jakaś populistyczna prawica zdobyła 20 czy 30%, to znaczy, że terroryści też zdobyli 20-30%. Nie ma między nimi pasa transmisyjnego, nie. Nie jest tak, że Viktor Orban podnosi telefon i, nie wiem, podaje rozkazy organizacjom terrorystycznym, żeby coś gdzieś wysadzały w powietrze. Ale nikt mnie nie przekona, że nie ma dziwnym trafem jakiegoś lekkiego przepływu idei i myśli między nimi. Że to, co kiedyś opowiadał Breivik o tym, że powinno być mniej migrantów, że trzeba zastopować, jak on to mówił, ideologię LGBT, no jakimś dziwnym trafem ktoś też o tym dzisiaj opowiada.
Wspomniał pan, że w tym centrum, w którym pan doktor pracuje, zbieracie raporty z różnych krajów. Jestem ciekawa, czy z Polski też takie raporty są?
Znaczy lepsze mamy, że tak powiem, pokrycie na pewno Europy Zachodniej, czyli północ, Skandynawia, cały Zachód, stara Unia, tak to nazwijmy. Wybudowujemy sobie bazę danych dotyczących naszego regionu, tylko jest to trudniejsze, już powiem dlaczego. Bo w naszym regionie bardzo często tego typu przestępstwa, takiej przemocy motywowanej ideologią, ale nie terrorystycznej, ale jakiegoś takiego pobicia czy coś takiego, bardzo często nie są w ten sposób raportowane. To jest po prostu pobicie, no po prostu się zdarzyło. My jesteśmy w stanie pewne fakty rozwikłać, jesteśmy w stanie do niektórych tych wydarzeń wrócić, ale nie do wszystkich. I wybudowanie takiej porównywalnej z tymi zachodnimi bazy danych zajmuje nam mnóstwo czasu. No, jakby to powiedzieć, przepraszam, powiem, pracujemy nad tym, to jest taka trochę wymówka, ale to nie do końca jest tak, że gdzieś jest dużo lepiej, gdzieś jest dużo gorzej. Czasem te dane mogą powiedzieć naprawdę zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne rzeczy, niż nam się wydaje. Znaczy ja myślę, w całym regionie, pani doktor, są. To znaczy, to wygląda tak. To jest w ogóle fascynujące, bo są ludzie na przykład w naszym regionie, w krajach na południe od nas bezpośrednio, Czechy, Słowacja, trochę Węgry, którzy na przykład powiedzieliby o sobie, że są postkomunistycznie nastawieni, bo lubili to, co było przed 89 rokiem, ale jak się dzisiaj ich posłucha, to oni mówią rzeczy jak skrajna prawica. Ale jednocześnie będą mówili, że oni są postlewicowi, postkomunistyczni. No to jest taka specyficzna jakaś taka mieszanka, która tutaj jest. Ale, no, panie dyrektorze, my nie żyjemy w takim, powiedział, w izolacji. Pewne trendy do nas przychodzą. Jeżeli na Zachodzie są grupy walczące z islamizacją, no to w Polsce może być grupa walcząca z ukrainizacją. Jak będzie więcej islamskich imigrantów, no to będzie to. Tylko co jest fascynujące? U nas ten, co walczy z ukrainizacją, to bardzo często jest ktoś, kto jest, że tak powiem, no nie jest to ktoś, kto jest faworytem większości społeczeństwa, może tak to nazwijmy. W Skandynawii ktoś, kto walczy z islamizacją Skandynawii, bardzo często to są na przykład będący na emeryturze ludzie z klasy średniej, którzy po prostu chcą na siłę obronić Szwecję, Danię, Norwegię, taką, jaką oni znają sprzed lat 40 czy 50. Tego jeszcze u nas nie ma. Ale to będzie ciekawe, czy coś takiego się pojawi. Fajnie jest patrzeć czasem na te kraje, które czasem są przed nami w czymś, czasem za nami i czy pewne trendy do nas nie przyjdą, czy polem bitwy się nie stanie właśnie edukacja, szkoła, uniwersytet, to już trochę jest w całym regionie, że czy ja mogę tego uczyć, czy mogę tego nie uczyć, a dlaczego tego mogę uczyć, dlatego ja w moich realiach Uniwersytetu w Oslo to widzę zdecydowanie bardziej, bliżej, kiedy jest tak naprawdę aktywizm z dwóch stron na kampusie uniwersyteckim, który się ze sobą ściera. Tak? Jest to wręcz norma i jest to ważna, ważna rzecz. I może ostatnia sprawa, też chyba pani doktor, no jest to ważne moim zdaniem, że na przykład jeżeli my na swoim terenie mamy już nie tylko te setki tysięcy Ukraińców, sporo Białorusinów, ale jest mnóstwo ludzi właściwie z całego świata. I oni u nas osiądą, będą ich rodziny. I my teraz mówimy fajnie na przykład, że ktoś pojechał z Polski walczyć na Ukrainę, do Ukrainy, nie krytykujemy go, bo walczy w tej dobrej wojnie. Ja się z tym zgadzam. Ale wyobraźmy sobie, że za dwa pokolenia ktoś z tych teraz napływających, jego dziecko, jego wnuk, pojedzie walczyć gdzieś, co nam się już nie będzie podobało. Bo to będzie na przykład organizacja terrorystyczna, która go będzie rekrutowała, z którą my nie mamy nic wspólnego, ona nam nie zagraża, ale jednak. Jak my wtedy na to będziemy patrzyć? Czyli jeżeli pytamy o te polskie wątki, ja bym raczej szukał takich gdzieś tam dalej, które są fascynujące, bo pamiętam kolegę z Australii, który widział, jak zaczynają wyjeżdżać australijscy Libańczycy do Syrii w 2013-2014 roku i podnosił rękę i mówił, to jest złe, to nam się odbije czkawką, tu coś jest nie tak. Pierwsza odpowiedź była, to daleko, to nas nie dotyczy, nie ma problemu, niech jadą. Ale kiedy zaczęły napływać już wiadomości z Europy i ze Stanów Zjednoczonych na zasadzie, no nie, 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 jednak to was dotyczy i to nas dotyczy, więc was też, jest inna rozmowa. Więc tu są pewne, my się możemy mierzyć w następnych dekadach z takimi trochę rzeczami w tym obszarze właśnie zwalczania terroryzmu, z którymi dotychczas jeszcze o nich nam się nie śniło. No bo co? Jesteśmy jakimś tam dużym krajem na obrzeżach Unii. Tak. Więc nas to nie będzie dotyczyło. No nie. Chyba jednak tak.
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję pięknie.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabezkitu. Bądźcie z nami.